Dzień dobry, kłaniam się nisko naszemu gościowi, moim rozmówcą jest Jakub Kumoch, prezydencki minister do spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko słuchaczkom i słuchaczom.
Panie ministrze, czy to, co robimy w tej chwili, i nie mówię nawet o pomocy humanitarnej, bo to jest inny temat, ale to, co robimy politycznie i to, co robimy wojskowo, to jest już wszystko, na co Polskę stać, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy? Czy możemy zrobić coś więcej?
Polska od samego początku robiła wszystko, co może dla Ukrainy. Bardzo trudno mi wskazać jakąkolwiek prośbę ukraińskiej strony, która nie została spełniona. I Polska będzie do samego końca robić to, co może zrobić. I oczywiście to nie jest wszystko, bo niestety ten konflikt trwa, ale dopóki trwa, Polska stoi przy Ukrainie. Powiedziałem kiedyś i mogę to spokojnie powtórzyć, że oczywiście Polska nie bierze udziału w samej wojnie. Natomiast Polska nie jest bezstronna w tej wojnie. Wiemy, kto jest agresorem, kto jest ofiarą.
Tak, panie ministrze, tylko Ukraińcy apelują cały czas o to, by NATO wprowadziło politykę zamkniętego nieba nad Ukrainą. Innymi słowy, by zabroniło latania jakimkolwiek samolotom nad Ukrainą, oprócz rzecz jasna samolotów ukraińskich, a NATO się broni przed tym, mówiąc, że nie może wziąć na to właśnie odpowiedzialności, za to odpowiedzialności, bo skończyłoby się to wkroczeniem wojsk Paktu Północnoatlantyckiego, w tym Polski, do wojny.
Ja jestem przekonany, że gdyby Polska była wielkim imperium i dysponowała siłą taką, jaką dysponuje cały Sojusz Północnoatlantycki, to wówczas to pytanie mogłoby być do nas skierowane i być może zupełnie inaczej byśmy na ten temat rozmawiali. Natomiast ta decyzja, jak pan słusznie zauważył, jest decyzją, która jest podejmowana poza Polską, jest podejmowana przez NATO.
A czy decyzja o przekazaniu Ukrainie samolotów, o których się ciągle mówi, mówią przeróżni politycy, amerykańscy, europejscy i tak dalej, ona też jest podejmowana poza Polską?
Może powiedzmy tak, usprawnijmy komunikację, bo to jest bardzo dobra okazja, żeby o tej sytuacji trochę opowiedzieć i tę sytuację państwu wyjaśnić. Po pierwsze, sam temat został wywołany przez Josepa Borrella w pewnym momencie, który ogłosił ni stąd, ni zowąd, że państwa Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej gotowe są przekazać stare myśliwce Ukrainie. No, oceniam bardzo negatywnie tą wypowiedź. Wręcz powiem, że jak na polityk, który pewnie sobie tak dużą funkcję, powinien być zawsze odpowiedzialny za swoje słowa, a nie kierować się metodą, mentalnością tweeta.
Ale czy to, co powiedział Josep Borrell, nie jest prawdą?
On sobie coś, pewną rzecz wykalkulował, ogłosił, po czym się z niej wycofał. Teraz tak, proszę pamiętać o tym, że Polska i wszystkie inne rządy są odpowiedzialne przede wszystkim za bezpieczeństwo własnych obywateli. I oczywiście bardzo łatwo jest politykowi z dalekiego kraju powiedzieć, że Polska powinna oddać znaczną część swojego lotnictwa walczącej Ukrainie i to nic nie kosztuje. Natomiast Polska musi w takich sytuacjach i każdy inny kraj NATO podejmować decyzje wspólnie z sojusznikami. Gdyby było inaczej, to kraje NATO poszczególne podobne zobowiązania na całym świecie mogłyby składać. Trzeba bardzo jasno powiedzieć. Polska jest za tym, żeby Ukrainie pomagać.
Jasne, panie ministrze, ale to...
Ale też decyzje sojusznicze wymagają zgody sojuszniczej.
No właśnie, decyzje wymagają zgody sojuszniczej, czyli rozumiem, że te decyzje, rzecz jasna, nie będą podejmowane poza Polską.
I bardzo się cieszę też z tego, że w Polsce, która jest częścią NATO, zanim się podejmuje tak ważne decyzje, to one są nie tylko konsultowane, ale mają też zgodę sojuszników, mało tego, i podejmuje się w sytuacji, w której nasze niebo jest również bezpieczne.
Panie ministrze, zwracam się do Jakuba Kumocha, prezydenckiego ministra spraw zagranicznych, który jest z nami. Panie ministrze, trwają cały czas rozmowy ukraińsko-rosyjskie na poziomie wiceministrów w Puszczy Białowieskiej, odbyła się kolejna tura i one wyglądają na to, że to są trochę rozmowy pozorowane, to znaczy one niczego nie przynoszą. Natomiast pojutrze ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji mają spotkać się w Turcji. Czy Polska widzi w tym, czy pan widzi w tym taką nadzieję na jakiś realny przełom w tej wojnie?
Przede wszystkim my jesteśmy świadomi tego, co się dzieje między Turcją, Rosją i Ukrainą, ponieważ jesteśmy informowani o inicjatywach Turcji i roli. Sam zresztą w tych rozmowach z Turkami, z Ukraińcami uczestniczyłem. Każde poszukiwanie wyjścia pokojowego z tego konfliktu może być ratowaniem wielu ludzkich istnień. Bardzo dobrze, że Turcja się do tej sprawy włączyła. Nie wiem, czy rozmowy te, które prowadzone są w Puszczy Białowieskiej, to warto podkreślić, białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, są rozmowami, jak pan to ujął, pozorowanymi. Na pewno tutaj...
W każdym razie no nie wygląda na to, by Rosja miała ochotę się zgodzić na jakiekolwiek ustępstwa, przynajmniej na razie.
Jak rozumiem, celem rozmów toczonych na Białorusi są rozwiązania humanitarne, na przykład korytarze czy zawieszenie broni, a z tego, co widzimy, to Rosja nie tylko nie chce się zgodzić na żadne humanitarne rozwiązania, ale wręcz całkowicie niehumanitarnie się zachowuje i po tym, jak de facto przegrała znaczną część starć twarzą w twarz z Ukraińcami, po prostu bombarduje miasta i zabija ludność cywilną.
No właśnie, panie ministrze, pan mówi, Rosja przegrała tę militarną batalię.
Ja tak nie powiedziałem, powiedziałem, przegrała twarzą w twarz.
Tak, tak, przegrała twarzą w twarz i atakuje cele cywilne. Co powoduje zwiększoną liczbę ofiar, co powoduje oczywiście no, to, że dramatyzm sytuacji na Ukrainie narasta i jakkolwiek my się możemy już wydawać, my, to znaczy europejska opinia publiczna, która chciałaby planować już swoje wspaniałe wakacje, może się wydawać zmęczona tą wojną, to tam tak naprawdę rozpoczyna się w tej chwili coś strasznego, jak widzieliśmy sceny z Charkowa, który zaczyna przypominać Aleppo, no naprawdę to wszystko woła o pomstę do nieba i o jakąś reakcję z świata zachodniego.
Panie redaktorze, niewątpliwie Ukraińcy są jeszcze bardziej zmęczeni tą wojną. Proszę spojrzeć, jak wygląda po tylu dniach chociażby kierownictwo ich państwa i prezydent Zełenski, jakie to jest zmęczenie, jaki to jest stres, jaka to jest ciężka decyzja. Czy w jakim stopniu chronić życie swoich obywateli, a w jakim walczyć do końca. Mało tego, ja bym się tutaj bardziej przejmował raczej Ukraińcami niż tym, czy Europejczycy.
Jasne, że tak.
No oczywiście, że będziemy mieli albo nie będziemy mieli.
Nie, no to był sarkazm z mojej strony, znaczy jak patrzę po prostu na to, że...
Ale czasami mam wrażenie, że to dla pana i dla mnie jest sarkazm, natomiast dla wielu Europejczyków to przestaje być sarkazm, po prostu chcieliby już wrócić do business as usual. Widziałem analizy niektórych think tanków, które są po prostu przerażające. No prędzej czy później będziemy musieli osiągnąć kompromis. Niekoniecznie. No, jak z najeźdźcą i z grabieżcą można osiągać kompromis. Natomiast wracając do pytania, to jest to absolutnie wojna, która przekracza wszelkie nasze wyobrażenia.
Panie ministrze, ostatnie,
co dzisiaj jest możliwe w Europie.
Ostatnie pytanie w tej części. Sejm będzie debatował nad ustawą o pomocy Ukraińcom, która ma dać im prawo do przebywania w Polsce, do pracy w Polsce, też do pewnych świadczeń socjalnych. To jest, rozumiem, inicjatywa, którą prezydent wspiera.
To jest inicjatywa, która była omawiana również w czasie spotkań prezydenta z przedstawicielami partii politycznych i jak najbardziej, oczywiście ja nie będę mówił na temat poszczególnych rozwiązań, ale jak najbardziej ten kierunek jest przez prezydenta nie tylko popierany, ale wielokrotnie prezydent deklarował, że i Ukraińcy, i mówił również o Białorusinach, którzy w Polsce znaleźli schronienie, mają być w Polsce traktowani, jak powiedział, tak jak bracia i najmilsi goście. Czyli jak rozumiem, na tych zasadach, na jakich, do tego stopnia, do jakiego możemy im dać podobne prawa, jakie posiadają Polacy.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z Jakubem Kumochem, prezydenckim ministrem do spraw zagranicznych. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Panie ministrze, bo pytanie o uchodźców to jest pytanie nie tylko o to, jak możemy im pomagać dzisiaj, kiedy oni przyjeżdżają do Polski i trzeba ich rozlokować, trzeba im znaleźć miejsce do spania, trzeba im znaleźć jedzenie, tym, którzy tego potrzebują, trzeba zapewnić pomoc lekarską. To wszystko jest niesłychanie ważne i rzeczywiście Polska napotyka na falę uchodźców, jakiej Europa nie widziała od czasu II wojny światowej. Niemniej jednak tym bardziej ważne wydaje się być pytanie, co potem? Bo ta wojna być może, czego byśmy wszyscy nie chcieli, ale być może szybko się nie skończy. Jeśli ta wojna szybko się nie skończy, ci ludzie będą musieli znaleźć tutaj dla siebie jakieś miejsce i cel pobytu. Innymi słowy, czy polski rząd, czy polskie władze mają strategię na to, jak pomóc Ukraińcom, jak pomóc setkom tysięcy Ukraińców, którzy przyjechali do Polski?
Proszę Państwa, ja też nie chciałbym tutaj wprowadzać w błąd, obiecywać, mówić o rzeczach, które no, są poza zasięgiem ludzkiego rozumu, a takimi rzeczami jest przewidzenie przyszłości tej wojny. Przyjęliśmy bardzo dużo, setki tysięcy, prawie już ponad milion Ukrainek i Ukraińców na naszym terytorium. Przyjęliśmy ich z odruchu serca i zrobił to nie tylko rząd, ale również samorządy, a przede wszystkim zwykłe Polki, Polacy, którzy biorą ludzi pod swój dach, którzy traktują ich jak gości, jak braci. Jest oczywiste, że jeżeli wojna będzie się przedłużać, to ten pierwszy odruch serca będzie w pewnym momencie ustępował odruchowi rozumu. Czyli pytaniem, no dobrze, a za co ja tych ludzi utrzymam, za co oni się utrzymają? Z tego powodu właśnie ustawa ma im dać prawo do pracy, ma ich zintegrować, jak rozumiem, z rynkiem pracy w Polsce, ale z drugiej strony też liczymy, mamy nadzieję, że ta wojna się szybko skończy, bo tego Ukrainie życzymy i że Ukraińcy wrócą do siebie, nie dlatego, że nam z nimi źle, tylko dlatego, że tam jest ich dom. I naprawdę no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć scenariuszy. Te scenariusze będą oczywiście adaptowane do sytuacji. Na razie mamy milion uchodźców, ale nikt nie wskazuje na to, aby ta sytuacja się zmieniała na granicy. Tym bardziej, że widzimy, że okupant rosyjski stosuje metodę terroru na całych połaciach kraju i ludzie z tych połaci bombardowanych, okupowanych będą uciekać. Nie chciałbym wprowadzać nikogo w błąd, ale to jest bardzo ciężki egzamin dla nas wszystkich.
Panie ministrze, w piątek ma się odbyć posiedzenie, zwołane Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu. W czasie tego posiedzenia ma przemawiać zdalnie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Wszystko oczywiście jest związane z tym, co się dzieje na Ukrainie. Teoretycznie są to po prostu obchody rocznicy wstąpienia Polski do NATO, no, ale wiemy doskonale, że w tej chwili Polska w NATO to tak naprawdę Polska pomagająca Ukrainie i to Polska granicząca z coraz bardziej zajętą przez Rosję Białorusią i tak dalej, i tak dalej. Czego my się spodziewamy w zasadzie po naszych sojusznikach amerykańskich w tej chwili?
Bardzo dobrze pan odczytał chyba intencje. Oczywiście nie, to nie ja zwołuję Zgromadzenie Narodowe, natomiast tak samo czytam, że świętowanie 23. rocznicy wstąpienia do NATO to przede wszystkim pokazanie, że Polska w NATO jest i że wszelkie pogróżki Rosji wobec Polski pociągną za sobą odpowiedź całego sojuszu, a takie zobowiązanie usłyszeliśmy wielokrotnie i to nawet nie ma co go słyszeć, bo ono jest oczywistością. Polska jest gotowa na to, że jeżeli wojna się będzie przedłużać, a Ukraińcy będą się bronić, to będzie takimi wrotami na Ukrainę, bo jest nimi.
A słyszał pan, przepraszam panie ministrze, słowa Marii Zacharowej, to jest prominentna rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, mówię prominentna, bo to jest też bardzo ważna postać kremlowskiej propagandy, która dała taki sygnał, zaczęła mówić o państwach bałtyckich, Litwie, Łotwie i Estonii, takim samym językiem, jakim Rosja mówiła przed agresją o Ukrainie.
Ja w ogóle nie chciałbym komentować wypowiedzi pani Zacharowej, one są czasami dosyć kuriozalne, a niekiedy odbiegające od norm dyplomacji. Na szczęście polskie MSZ ma lepszego rzecznika.
Bardzo tak, to Łukasz Jasina z pewnością się ucieszył, natomiast pytanie pozostaje o tyle zasadne, że czy są to tylko czcze pogróżki, czy po prostu Bałtowie, no nasi sojusznicy z NATO powinni się zacząć obawiać Rosji jeszcze bardziej niż dotychczas.
Panie redaktorze, Rosji udało się zgromadzić przy samej Ukrainie około 200 tysięcy żołnierzy, podczas gdy Sojusz Północnoatlantycki NATO dysponuje blisko 2 milionami. Jak byłem mały, to wiedziałem, że do starszych i do silniejszych się nie doskakuje.
Ciekaw jestem, czy Rosja również tę lekcję odbierała, jak była mała, ale
z Ukrainą i idzie coś słabo, więc powiem militarnie nie wyglądają na kraj, który powinien komuś grozić.
To zdumiewające rzeczywiście, jak słabo idzie tej potędze Rosji, która się przygotowywała tak długo na to, by napaść na Ukrainę, którą to Ukrainę miała okrążoną niemalże.
Bardzo też się cieszę, że, znaczy cieszę, nie cieszę, ale nawet nie powiem, jestem dumny, bo tak ja nie mówiłem, jest, nie powinno być powodem do dumy, ale Polska od samego początku mówiła i mówił to prezydent Duda. Powtarzałem to również ja w swoich rozmowach, tam gdzie byłem po to o nie proszony, że Ukraina będzie się bronić i opowieści o upadku Kijowa po 3 godzinach są po prostu wyssane z palca. Kijowa w godzinach szczytu nie da się przejechać w 3 godziny, a co dopiero zdobyć.
Panie ministrze, kiedy patrzymy na naszych sojuszników z NATO, widzimy również, że są wśród nich kraje, które się nie przyłączają do wszystkich sankcji. Jednym z takich państw stały się Węgry. Węgry zakazały właśnie transportu broni na Ukrainę. To jest pytanie, nasi ukochani bratankowie przestają być naszymi ukochanymi bratankami? Wolą dogadywać się z Rosją niż pomagać Ukrainie?
No z Rosjanami też jesteśmy spokrewnieni, tutaj mówiąc o bratankach. Natomiast już mówiąc na poważnie, to fakt jest faktem, że część krajów Unii i NATO nie zachowuje się wobec tego konfliktu tak, jak oczekujemy tego, albo dlatego, że nie rozumie jego istoty, albo dlatego, że jest uwikłana w interesy z Rosją. Jedna i druga postawa jest dla nas niezrozumiała i niezależnie od tego, jak bardzo lubimy dany naród, no to w tej sytuacji bardzo jasno też trzeba mówić, że to nie jest coś, co ani budzi naszą sympatię, ani doprowadzi do rozkwitu przyjaźni między Polską a danym krajem.
Mówi pan cały czas danym krajem, by nie powiedzieć głośno Węgry?
No nie, znaczy nie, ale mówię też o innych państwach, które albo się nie przyłączyły, albo przyłączyły się za mało, albo blokują kolejne pakiety sankcji, bo na przykład okazuje się, że jednak ropę i gaz trzeba kupować.
Tak, tylko że te inne kraje zawsze można się mogą się tłumaczyć, to jest marne tłumaczenie, od razu dodajmy, ale zawsze mogą się tłumaczyć tym, że one z nikim nie graniczą, są gdzieś tam na uboczu tego konfliktu i tak dalej.
To tym bardziej. No, to
Ukraina, tym bardziej, Ukraina jest sąsiadem Węgier. Węgrzy, którzy nie chcą jej dostarczać broni, no nie okazują się, mówiąc to bardzo delikatnie, najlepszym przyjacielem w trudnych czasach.
Nie chciałbym o samym dostarczaniu broni, ale generalnie państwa, które odmawiają wsparcia Ukrainy, nie dają sobie, rządy, które odmawiają, inaczej powiedzmy, wsparcia Ukrainie, nie dają sobie dobrego świadectwa.
No to tyle o Wiktorze Orbanie. Panie ministrze, jak pan patrzy na tę wojnę, która trwa już tak długo, wydawałoby się, bo to niby z jednej strony krótko, w końcu zaczęła się 24 lutego, no ale widzimy, że Rosjanie nie zdobyli, tak jak zapowiadali, błyskawicznie Kijowa, nie utworzyli rządu marionetkowego. Nie ma tam władzy, która zagrażałaby prezydentowi Zełenskiemu, no bo nie mają jej gdzie zainstalować.
No, byłaby to kpina, byłby to rząd Quislinga, no, więc o takim samym poparciu i o takim samym...
ale to może też wskazywać na to, że ta wojna będzie trwała jeszcze długo, 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 bo nie wygląda na... Bo Rosjanie, bo Ukraińcy będą się bronić, to jest zupełnie oczywiste i chwała im za to, jesteśmy z nich wszyscy dumni i wszyscy ich wspieramy jak możemy, no a Rosjanie nie mają pomysłu na to, jak rozwiązać ten konflikt inaczej niż przez zduszenie oporu Ukraińców.
Proszę zwrócić uwagę, że nawet mapy, które pokazują terytoria Ukrainy zajęte przez Rosjan, wprowadzają w błąd, bo one pokazują tak naprawdę terytoria, po których Rosjanie mogą jeździć po drogach. Wokół tereny są niekontrolowane, miasta są niezdobyte na tych terytoriach. To jest wioska Potiomkinowska, która jest prawdopodobnie pokazywana i Putinowi, i rozpowszechniana potem przez media, które nie do końca, nie zawsze rozumieją istotę konfliktu zbrojnego, a fakt jest faktem, że Rosjanie zasadniczo wielkich miast Ukrainy nie zdobywają, obchodzą je, często ich nawet nie, niektórych nawet nie atakują, tylko terroryzują ludność.
No w zasadzie w tej chwili jedynym naprawdę zdobytym dużym miastem rosyjskim, a i to miastem, w którym dochodzi do protestów, jest Cherson.
Tak, i jedynym którym Rosjanie mogą pokazywać, że jest miastem zdobytym. To jest takie dziwne zdobycie, wynegocjowane. Ja myślę, że nawet ich władza tam nie jest aż tak mocno skonsolidowana. a zorganizowania masowego ruchu poparcia, takiego jak kiedyś udało im się zorganizować w Donbasie, po prostu im się nie udało. Widać, że nie mają tam na miejscu żadnego poparcia. Do żołnierzy to dociera, do kierownictwa państwa nie dociera. Jeszcze jedno, proszę zwrócić uwagę na sposób, w jaki Rosja próbuje generować poparcie, manifestacje poparcia dla wojny. No, wykorzystano styl taki najobrzydliwszy, niemalże kojarzący się z nazizmem czy z faszyzmem, te osiłki z literką Z i tak dalej. To świadczy o popłochu, no bo ktoś, kto wygrywa wojnę propagandową, choć mu się dobrze powodzi na wojnie, zasadniczo ma więcej pomysłów na to, jak tę wojnę przedstawić. Rosjanie pokazują się po prostu, jakby byli państwem barbarzyńskim.
No, Rosjanie rzeczywiście w tej wojnie są państwem barbarzyńskim i to jest najstraszniejsze, bo kiedyś w końcu ta wojna się skończy i przyjdzie nam z nimi wszystkimi jakoś żyć. Nie wiem, jak będzie można układać sobie relacje z Rosją po tej wojnie, ale to już jest temat na...
Myślę, że nie ma obowiązku reintegracji Rosji do wspólnoty międzynarodowej. Rosja może pozostać tak jak, nie wiem, czy pan to nie pamięta, bo się sportem zajmuje, jak kiedyś Republika Południowej Afryki nie rywalizowała.
Tak, RPA
białą plamą była po prostu i nawet się nie zastanawialiśmy, a dlaczego RPA w tym turnieju nie występuje, bo nam się w głowie nie myśliło, że występuje. To tak samo może być z Rosją. On tak jak nie występował z własnej woli akurat Związek Sowiecki przed II wojną światową, jak nie były dopuszczane Niemcy tuż po II wojnie światowej, tak Rosja może po prostu w sporcie nie rywalizować, w kulturze nie występować, filmy rosyjskie mogą nie być pokazywane, może stać się po prostu odrębnym światem. No, nie jest to oczywiście coś, co byłoby dla wszystkich nas dobrym rozwiązaniem, no ale kraj agresora nie powinien być
politykiem. Panie ministrze, to jeszcze tylko pytanie o Turcję, bo pan trafił do Pałacu Prezydenckiego prosto niemalże z Ankary, gdzie był pan ambasadorem Polski. I pytanie, dlaczego Turcja stała się miejscem, stanie się miejscem w zasadzie w czwartek, miejscem negocjacji rosyjsko-ukraińskich?
Dlatego, bo Turcja ma bardzo specyficzne relacje z Rosją. Z jednej strony są one, no, trzymają się pod pistoletem obie strony. Turcy i Rosjanie są w Syrii, gdzie dochodziło między nimi do starci. To, no, jest oczywiście to ukrywane, natomiast nie jest to jakoś dobrze szczególnie ukrywane. Turcja miała z Rosją duże starcie pośrednio by proxy na Kaukazie, mówię o wojnie azerbejdżańsko-ormiańskiej.
Którą, jeśli tak traktować, wygrała Turcja.
A w Libii też. W Syrii z kolei jest bardziej złożona sytuacja, ale w każdym razie Rosja rozumie, że Turcja jest krajem, który a, potrafi użyć siły, b, nie używa konfrontacyjnego języka w stosunkach z Rosją, no, tak jak się nadzwyczaj powstrzymuje takiego języka w sytuacji, gdy gdzieś wchodzi bezpieczeństwo. Mając te stosunki, mając jednocześnie znakomite relacje z Ukrainą, no bo to nie jest też tajemnica, że Turcja bardzo mocno współpracowała z Ukrainą przed wojną, również w sektorze zbrojeniowym i że znaczna część uzbrojenia, która na Ukrainie, pewna część uzbrojenia, która na Ukrainie skutecznie działa, to jest uzbrojenie między innymi tureckie.
Tak, te słynne drony Bayraktar, tak.
Tak, no Turcja po prostu ma I nie zerwała też stosunków z Rosją, więc jest takim krajem, który aż się prosi, żeby odegrał pewną rolę w negocjacjach. Ja też mówię, obserwuję to, w jaki sposób do tego dochodzi. Dla Rosji jest do przyjęcia, no bo Polska akurat nie jest do przyjęcia dla Rosji. Zrozumiałe, Polska jest po prostu tak jasnym sojusznikiem Ukrainy, jednoznacznym, werbalnym i materialnym, ludzkim. Tak, i w każdym innym, jak to mówią Rosjanie, planie. Jest także Turcja jest oczywiście takim naturalnym miejscem. Ja spodziewam się, że wykorzystała swoją szansę i bardzo dobrze zresztą obserwujemy to, ale na ten moment no, patrzymy na to z nadzieją.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Jakub Kumoch, prezydencki minister do spraw zagranicznych, był państwa i moim gościem. Dziękuję panie ministrze, kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję.